Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór Państwu, Łukasz Brodzik. Kłaniam się serdecznie w ten ciepły poniedziałkowy wieczór. Jak co tydzień spotykamy się z młodymi ludźmi na naszej antenie i co jakiś czas donosimy także poprzez naszą antenę o ciekawych zainteresowaniach, ale także sukcesach młodzieży, która w województwie lubuskim tu jest i tutaj te sukcesy również są naszym udziałem dzięki temu. A dziś moimi Państwa gośćmi są studenci Iga Kolasa. Dobry wieczór przy telefonie.
Dobry wieczór.
I Bartłomiej Czyżniewski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oboje studenci trzeciego roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, ale nie są rodowitymi zielonogórzaninami, nie są rodowitymi lubuszaninami, ale są tu z nami. 3 lata już studiów w Zielonej Górze. Zacznijmy od tego sukcesu, który jest waszym udziałem. Powiedzcie trochę na sam początek, dlaczego się tu dziś spotykamy, żeby fetować wasz sukces, a za chwilę jeszcze popytamy was o wasze zainteresowania. Igo, gdybyś mogła tak w skrócie powiedzieć, o co chodziło, skąd te laury, które wy zdobyliście.
Oczywiście, bardzo chętnie. Razem z Bartkiem wzięliśmy udział w Międzynarodowej Konferencji Studenckiej. To było 22 maja w sobotę. Przedstawiliśmy nasz abstrakt, czyli streszczenie naszej pracy, która dotyczyła zaburzeń elektrolitowych, a dokładnie ich wpływu na ludzki organizm. Bardziej dokładnie mówiąc, tytułem naszej pracy było zaburzenia homeostazy potasu jako przyczyna pozaszpitalnego zatrzymania krążenia. Homeostaza jest to równowaga, a pozaszpitalne zatrzymanie krążenia to ustanie mechanicznej czynności serca poza szpitalem, jak sama definicja mówi.
Dobrze, to szczegóły za chwilkę tego, bo przyznam się szczerze, że to są pojęcia, które wydają się ciekawe, ale brzmią na pierwszy rzut ucha naszego słuchacza i może i moje również trochę tak, przyznam się szczerze, tajemniczo, więc za chwilę dojdziemy. I powiedziałaś drugie miejsce zajęliście wśród ilu państw, uczestników, jak to się liczy?
Uczestników konferencji było około 11, dokładnie już teraz nie pamiętam. I jury wybrało nas poprzez naradę. Najpierw była narada jury, czyli według konkretnych kryteriów określonych przez organizatorów przyznawano nam punkty za poszczególne elementy naszej pracy oraz oceny między innymi tego, czy streszczenie, które wcześniej przedstawiliśmy, wysłaliśmy organizatorom, czy było zgodne z naszym wystąpieniem. I tak oto otrzymaliśmy drugie miejsce.
To w takim razie pytanie o to, kto organizował konferencję i skąd wy dowiedzieliście się o niej, jak to było z tym, że wzięliście w niej udział, Bartłomieju?
Przede wszystkim ja bym chciał jeszcze raz przywitać wszystkich Państwa, którzy teraz słuchacie nas i witam też serdecznie pana redaktora, bo nie było...
Kłaniam się serdecznie. No tak, mój błąd, przepraszam.
Tak jakoś bezpośrednio, więc witam jeszcze raz. Organizatorem tej konferencji było studenckie koło neurofizjologów z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
A wy jak dowiedzieliście się o tym konkursie?
Najprościej mówiąc, dzięki naszej pani profesor, która jest też naszym mentorem, pani profesor Magdalena Gibas-Dorna, ona nas zachęciła do przygotowania abstraktu, a dalej do też zajęcia się taką pracą naukową poświęconą właśnie homeostazie.
No właśnie, czyli krótko mówiąc, to jest temat pracy naukowej. Rozwiniemy sobie może to zaraz za chwilę. To ja was zapytam, skąd wzięliście się w województwie lubuskim, jak trafiliście i czy to, co robicie, jest zgodne z waszymi zainteresowaniami, czy macie zupełnie coś innego w przyszłości chęć robić? Igo, może od ciebie zacznijmy.
Oczywiście. Ja pochodzę z Częstochowy, czyli z województwa śląskiego. Województwo lubuskie wybrałam między innymi dlatego, że ma ogromny potencjał turystyczny. Posiada największą lesistość w kraju. Tutaj mamy wiele parków krajobrazowych, jezior. Również sam Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Zielonogórskiego mnie przekonał, ponieważ jest dosyć młody i jest to dosyć ciekawa przygoda.
Ale liczysz, że tu właśnie dzięki temu, że mamy nowy, młody ten wydział lekarski, to też jest tak, że mamy, nie wiem, lepszą bazę, czy nowocześniejszą bazę szpitalną, czy jak ty to oceniasz?
Jak najbardziej. Szpitale, w których odbywają się nasze zajęcia, są bardzo dobrze wyposażone. Na przykład w semestrze zimowym mieliśmy zajęcia na oddziale kardiologii w Nowej Soli. Jest to jeden z najlepszych oddziałów w naszym kraju. Niedawno mieliśmy również okazję uczestniczyć w zajęciach w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie znajdują się najnowocześniejsze narzędzia do diagnostyki z użyciem izotopów promieniotwórczych.
Czyli krążycie po województwie, żeby się pouczyć różnych, doświadczyć różnych spraw. A i zainteresowania twoje, Iga, czy ty jesteś takim lekarzem z powołania, czy bardziej z zarobku? Co cię skłoniło do studiowania kierunku lekarskiego?
Medycyną interesuję się już tak naprawdę od dziecka, więc jak najbardziej jest to powołanie. Nie wyobrażam sobie siebie w innym zawodzie niż lekarz. Dążyłam do tego z całych sił, poświęciłam na to wiele lat edukacji i jestem tu, gdzie jestem i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. A interesuję się głównie kardiologią i radiologią, a w szczególności połączeniem tych dwóch dziedzin medycyny. Fascynuje mnie to, że na obrazach radiologicznych można dostrzec wiele ciekawych rzeczy. Na przykład w jednej z wad wrodzonych serca, zwanej ubytkiem osierdzia, część lewego płuca znajdziemy między aortą a pniem płucnym, czyli dużymi naczyniami. W tym miejscu powinna znajdować się tkanka tłuszczowa śródpiersia i to widać na zdjęciu rentgenowskim.
No właśnie, chciałem cię zapytać, ale to może na chwilę zostawmy nas w takim niedopowiedzeniu, bo ja chciałbym, żebyś ten wątek nam rozwinęła, bo nam się, przynajmniej mi się kojarzą zdjęcia rentgenowskie po prostu z prześwietleniem kości czy płuca, tkanki miękkie, to tak trochę mniej. O tym, jak to się robi, może trochę więcej nam będziesz mogła opowiedzieć, żebyśmy sobie przyswoili tę wiedzę. Może to będzie taka audycja dla niektórych z nas profilaktyczna albo zachęcająca do określonych badań, ale jeszcze przed przerwą muzyczną, bo zaraz chciałbym zrobić chwilę przerwy w naszej audycji i chciałbym zapytać jeszcze Bartłomieja. Ty, Bartłomieju, skąd w województwie lubuskim się znalazłeś? No i też jakie są twoje pasje, zainteresowania?
Więc do Zielonej Góry przyjechałem z Torunia, więc województwo kujawsko-pomorskie. Przyjechałem tutaj dlatego, że wydawało mi się, że medycyna w Zielonej Górze to będzie taka najlepsza medycyna wśród tych mniejszych uniwersytetów. I zresztą mam takie poczucie do dzisiaj, że na tle tych wszystkich różnych mniejszych uniwersytetów ta Zielona Góra wypada naprawdę dobrze. Wiadomo też, że jesteśmy młodzi, więc Wydział Lekarski jest młody, więc nie ma co jeszcze konkurować z takimi wielkimi uniwersytetami typu Uniwersytet Jagielloński, czy tamtejsze Kolegium Medicum, czy na przykład Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, no bo my mamy dopiero swój początek, dopiero teraz wypuszczamy szósty rok.
Czyli tak naprawdę czekamy na absolwentów takich, którzy jeszcze będą specjalizację robić i jeszcze czekamy na to, żeby mieć własnych lekarzy tu wykształconych.
No, miejmy nadzieję, że wszystko ku temu zmierza i że wszystko będzie dobrze. Oby jak najwięcej osób chciało zostać w województwie.
A zainteresowania twoje?
Neuronauka, czyli neurologia, neurofizjologia, więc to taka konferencja była bardziej pode mnie. Ale Iga też tutaj mocno ze mną działała, więc razem to był nasz wspólny sukces.
No i o tym sukcesie porozmawiamy po przerwie muzycznej, bo bardzo ciekawy jestem, o co w tej pracy chodziło i czy to była tylko taka, no właśnie, mocna teoria, czy może coś, co udało się sprawdzać w praktyce. Pandemia za nami, miejmy nadzieję, ale wszystko to, co robiliście, wydaje się mi w tym momencie, że w czasie pandemii, więc o tą praktykę dużo trudniej, ale o tym więcej porozmawiamy sobie po przerwie muzycznej. Moich gości proszę, żeby pozostali na linii telefonicznej, a Państwa zapraszam na chwilę przerwy muzycznej.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Dziś trochę medyczna ta nasza strefa młodych, bo rozmawiamy ze studentami kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, którzy zdobyli laury na ostatniej międzynarodowej konferencji z angielska brzmiącej Frontiers in Neurology, Neuropsychology and Neuropharmacology, zorganizowaną przez, jak już sami wspomnieli, koło przy Uniwersytecie w Poznaniu. Jeśli dobrze pamiętam sprzed naszej przerwy, jeśli nie, to mnie poprawiajcie oczywiście, ale wracamy do samego konkursu, do samej konferencji. No właśnie, ona miała jakiś charakter konkursu, to był jakiś wyścig, jakieś kompetencje tutaj musieliście wykazać. Na czym polegała cała ta konferencja, czego dotyczyła, no i co ciekawego wy także na nią przygotowaliście? Zacznijmy od samej konferencji. Może Bartłomiej od ciebie tym razem.
Więc tak, odpowiadając na te wszystkie pytania, może trochę uporządkujemy. Generalnie ta konferencja miała taki charakter konkursu, ponieważ my byliśmy oceniani w różnych kategoriach. To znaczy, czy stanowimy jakiś efekt wow, czy jak duży wpływ i jaki potencjał ma nasza praca na przykład na użycie w świecie medycznym. Czyli to nie jest na przykład sama teoria, natomiast to ma też zastosowanie praktyczne. Też samo wystąpienie jest oceniane i to jak mówimy po angielsku, czy czytamy, czy na przykład opowiadamy o naszym temacie płynnie, więc to wszystko miało wpływ na ocenę.
Czyli ta konferencja miała być trochę też takim przygotowaniem was do konferencji, które mogą was czekać w przyszłości, w sensie takim, jak wiemy, czy jak słyszymy, jak oglądamy te filmy medyczne, często jest tak, że specjaliści z danego jednego kraju konsultują się właśnie ze specjalistami z innego kraju, mając dany przypadek. Czy to bardziej chodzi o to, żeby sprawdzić tą waszą umiejętność przyswajania wiedzy? Jakie cele przyświecały tej konferencji?
Ja myślę, że jest to tak, jak pan redaktor mówi, czyli my razem pochylamy się nad jakimś konkretnym przypadkiem, natomiast nie konkurujemy ze sobą. Czyli naszym głównym zadaniem jest to, żeby odkryć coś nowego albo wyjaśnić pewien mechanizm, który wcześniej nie był wyjaśniony, co może się przełożyć na taki praktyczny aspekt tego, co my robimy.
No to na czym polegał ten problem, którym zajęliście się może tym razem, Iga?
My w naszej pracy skupiliśmy się na wpływie zaburzeń elektrolitowych na organizm ludzki. Dokładniej tytuł naszej pracy, tak jak wcześniej wspomniałam, to zaburzenie homeostazy potasu jako przyczyna pozaszpitalnego zatrzymania krążenia. Homeostaza, pojęcie homeostazy to znaczy równowaga, czyli zaburzenie równowagi potasu, odchylenie od wartości norm, prawda, w górę lub w dół. Natomiast pozaszpitalne zatrzymanie krążenia pod tym terminem kryje się zatrzymanie akcji serca poza szpitalem, tak jak sama definicja mówi.
Czyli to jest, nie wiem, zawał, to jest na czym?
Zatrzymanie akcji serca, nagłe zatrzymanie krążenia. Oparliśmy się w naszej pracy o przypadek kliniczny, czyli o pacjenta. Ciekawe w tej pracy jest to, że najczęstszą przyczyną pozaszpitalnego zatrzymania krążenia u pacjentów z zaburzeniami elektrolitowymi jest hiperkaliemia, czyli podwyższenie, zwiększenie stężenia potasu w surowicy krwi. Natomiast u naszego pacjenta była to hipokaliemia, czyli obniżenie stężenia potasu w surowicy krwi.
A czy to jest taki przypadek wyjątkowy, rzadki, nieczęsty? Czy, bo przyznam się szczerze, jak słucham o tym, to homeostaza może gdzieś o uszy mi się obiła, zatrzymanie akcji serca oczywiście także, ale zastanawiam się, czy ta wasza praca jest właśnie taka zajmująca się konkretnym przypadkiem, który dzieje się dość rzadko, czy jednak to jest częsta przypadłość i także i my moglibyśmy, dowiadując się o tym więcej, na przykład posłuchać was, jaką rolę właśnie ten potas, jego równowaga tych elektrolitów również wpływa na nasze zdrowie i czy my powinniśmy też sami coś z tego wyciągnąć?
Tak jak wcześniej wspomniałam, Nasz pacjent wyróżnia się na tle innych pacjentów z zaburzeniami elektrolitowymi, ponieważ u niego doszło do zatrzymania krążenia w wyniku hipokaliemii, czyli obniżenia stężenia potasu w surowicy krwi. Natomiast najczęściej u osób, które mają zaburzenia elektrolitowe, tą przyczyną jest hiperkaliemia, czyli za duże stężenie potasu w surowicy krwi. Nasz pacjent jest to człowiek w średnim wieku, wykształcony, posiada wyższe wykształcenie, prowadził 4 firmy i nagle prowadził aktywny i zdrowy tryb życia i nagle na jednym z treningów koszykówki doszło u niego właśnie do nagłego zatrzymania krążenia.
O, to bardzo ciekawe zdanie. A czy jeszcze dopytam tylko, czy miał ten człowiek, czy to też sprawdzaliście, jakiś wpływ na jego zdrowie, stres, otyłość, nie wiem, czy coś jeszcze tu mogło mieć wpływ na to? Czy odżywianie się? Skąd u niego ta nie wiem, to obniżenie potasu?
Mężczyzna ten, tak jak wspomniałam, prowadził aktywny, zdrowy tryb życia, nie miał więc problemów z otyłością, leczył się na nadciśnienie, jednakże nadciśnienie to było kontrolowane i leczone w sposób prawidłowy.
Czyli
hipokaliemii może dojść na przykład w wyniku bardzo intensywnego wysiłku fizycznego. Przyczyną hipokaliemii może być również przewlekła biegunka czy rozległe oparzenia.
Okej, czyli u was to było takie, teraz ta wasza praca była oparta, mówisz, nasz pacjent. Co masz na myśli? Czy to jest raczej obiekt badań, którego wyniki, nie wiem, są jakieś upowszechnione? Jak to jest, że wy mogliście pracować, będąc i analizując wyniki, no właśnie, tego akurat pacjenta?
To znaczy, nasz pacjent to nie oznacza to, że my leczyliśmy tego pacjenta, ani że jego wyniki zostały udostępnione w internecie. Tak. Absolutnie.
Czyli to jest jakaś symulacja?
To nie jest symulacja, jest to prawdziwy człowiek i to wydarzenie miało miejsce jak najbardziej, tylko że jako studenci mamy dostęp, prawda, do dokumentacji medycznej. Jeśli chcemy zająć się jakimś ciekawym przypadkiem, to wtedy za zgodą prowadzącego możemy sobie taki przypadek przeanalizować. Oczywiście nie wolno nigdzie udostępniać nam żadnych danych osobowych tej osoby, absolutnie tego.
No właśnie, czyli na tyle, na ile możemy sobie tu na antenie porozmawiać o tym przypadku i o tych wyniku waszej pracy i na międzynarodowej konferencji, rozumiem, również to możemy, na tyle, na ile nie możemy, to nie możemy. To ja mam pytanie, co wyszło z tych waszych analiz, na ile możecie o tym opowiadać, do pytań do Bartłomieja.
To bardzo ciekawych
wniosków. I do Iga, do ciebie też. Ale dokończ może i jeszcze chciałbym, żeby Bartłomiej zabrał głos.
Oczywiście, to ja tylko tak króciutko powiem, że doszliśmy do bardzo ciekawych wniosków. Przede wszystkim głównym wnioskiem naszej pracy jest to, że drobne cząsteczki takie jak elektrolity czy hormony mają ogromny wpływ na nasz organizm i mogą wywołać w nim bardzo poważne konsekwencje, zaburzenia w ich wartościach referencyjnych. Natomiast warto również zwrócić uwagę na to, że podczas przyjmowania leków nie należy łączyć pewnych grup ze sobą, że należy sprawdzić, jak wpływają one na gospodarkę elektrolitową naszego organizmu, ponieważ jedne leki będą podwyższać poziom potasu w naszej krwi, a inne go obniżać.
Oj, tu Iga zahaczyłaś o taki bardzo ciekawy temat, praktyczne zastosowanie tej waszej analizy, bo ona, tak jak wspominacie, jest na takim poziomie bardzo, nawet nie wiem, molekularnym, chyba bym to nazwał, po prostu na takim bardzo szczegółowym poziomie. Natomiast wnioski z tej waszej analizy mogą płynąć takie bardzo praktyczne w związku z wpływem na przykład lekarstw na nasze zdrowie i można być, tak jak mówicie, wysportowanym, można być aktywnym, aktywnym także zawodowo. I nagle człowiekowi zatrzymuje się krążenie i drugi się zastanawia, no dobrze, no czym się różni ten, który zdrowo żyje i dba o siebie i jest aktywny od tego, który, nie wiem, siedzi przed telewizorem, jest otyły i spokojnie sobie żyje, leniwie ten swój czas przebywa, ale jednak on tego zawału nie ma albo, nie wiem, no podobne ma objawy tego swojego niezdrowego stylu życia, jak ten, który ma zdrowy styl życia. Czy takie wnioski gdzieś wam się pojawiały w czasie waszych prac, Bartłomieju?
Mogę odpowiedzieć tak, że tak będzie taka gra słów, że ten przypadek naprawdę jest dosyć przypadkowy, tak powiem. W takim sensie, że nie możemy
zakładać,
że jest wyjątkowy, przypadkowy, tak, ponieważ nie możemy zakładać, że jeżeli ktoś uprawia aktywność fizyczną, to na pewno będzie super zdrowy. Nie możemy zakładać, że jeżeli ktoś będzie leżał na kanapie całe dnie, to na przykład dostanie nagłego zatrzymania krążenia. Czyli wszystko w życiu jest przypadkiem.
A nie jest to też tak, że niektóre rzeczy muszą się nałożyć, żeby zaistniało, tak jak w waszym przypadku mówicie, że zazwyczaj to jest podwyższony poziom potasu, tutaj mieliśmy obniżony poziom potasu. Parę rzeczy musi się nałożyć, parę rzeczy musi mieć wpływ, żeby coś zaistniało.
Tak, tak. No, takie generalnie są mechanizmy patofizjologiczne i rzeczywiście tak musi być, żeby na przykład, mówiąc prostym językiem, coś się zadziało, żeby to serce przestało mieć swoją akcję na przykład. Czyli za tym stoi cała patofizjologia.
Mhm. No dobrze, to czyli wyszło z waszych analiz, krótko mówiąc, że ten pacjent był... To zrządzenie, że jemu zatrzymało się krążenie, to było zrządzeniem przypadku. Jak on może w takim razie, czy też analizowaliście to, czy on może zapobiegać tego typu sytuacjom w przyszłości? Rozumiem, że udało się już uratować tego pacjenta, przeżył.
Tak, pacjenta udało się uratować. To jest już 17 miesięcy po tym wypadku i przypadku. Pacjent jest w takim stanie, że fizycznie funkcjonuje, natomiast mentalnie jego zdrowie nie do końca odzyskało sprawność i prawdopodobnie nigdy nie wróci do normalnej formy sprzed wypadku. Ten pacjent cały czas potrzebuje pomocy. Niezbędna jest neurorehabilitacja takiego pacjenta.
Czyli to też miało wpływ na jego niedotlenienie? Mózg przestał pracować?
Tak, czyli to całe, bo nie powiedzieliśmy sobie o tym,
no
ale
właśnie.
Tak naprawdę to nagłe zatrzymanie krążenia, czyli to ustanie bicia serca przez pewien moment i ustanie akcji serca doprowadziło do niedotlenienia mózgu, co rzutuje tak naprawdę na uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Wiadomo, że liczą się tak naprawdę sekundy.
No właśnie, i tutaj dochodzimy do kolejnego, myślę, takiego profilaktycznego punktu naszej audycji. One tak wychodzą sobie po trochę, czyli krótko mówiąc, warto nie lekceważyć tych symptomów, które z jednej strony mogą prowadzić do zatrzymania serca, tak ja to rozumiem, zatrzymania akcji serca, czyli zawały, miażdżyca, wszelkiego rodzaju choroby cywilizacyjne, które mogą spowodować czy wylew krwi do mózgu, ponieważ może to zrzutować, tak jak wspomniałeś, na całe nasze życie. Dobrze, to ja zapytam was jeszcze w takim razie o inne poruszane podczas tej konferencji przykłady. Czy studenci analizowali wszyscy ten jeden przypadek, czy mieliście możliwość zapoznania się z różnymi pracami, analizami prac studentów z innych miejsc?
Okej. Okay. Iga, czy ja mogę odpowiedzieć?
To może najpierw Iga.
Okej.
Okay. Żebyśmy tak trochę nam głos trochę modulowali.
Podczas konferencji każdy uczestnik przedstawiał swój przypadek lub badanie, które wykonał, bo to nie tylko na konferencjach nie tylko przedstawia się przypadek kliniczny konkretny, czyli tak zwany case report, tylko można przedstawić swoje badania naukowe, można pokazać jego wyniki, na przykład zbierało się dane, iluś tam pacjentów, powiedzmy jakiejś grupy 200, analizowało się je za pomocą metod statystycznych, otrzymało się jakieś wyniki i chce się podzielić tymi wynikami na konferencji. Czy jakieś ciekawe narzędzie, na przykład, które udało się danemu uczestnikowi odkryć, prawda, jakiś, nie wiem, kalkulator, powiedzmy, który może być przydatny w obliczaniu jakiegoś tam ryzyka i tak dalej, i tak dalej. Więc takie mniej więcej przypadki były podczas tej konferencji. Mieliśmy okazję dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy od innych uczestników.
A wasz przypadek, jak był odbierany przez czy innych uczestników, czy przez jury, mieliście podsumowanie tej waszej pracy?
Tak. Myślę, że jeśli zajęliśmy drugie miejsce, to musieliśmy naprawdę się spodobać.
Bartłomieju?
Tak, generalnie już w trakcie oceny przez jury jakoś czuliśmy taką pozytywną energię, że wszyscy członkowie jury byli bardzo tacy przyjęci tym przypadkiem i od razu nas pytali, czy my to dalej gdzieś zamierzamy puścić w świat, bo wydaje się to być bardzo ciekawy przypadek i też profesor, który był członkiem jury, ale też jednym z organizatorów tej konferencji powiedział nam, że koniecznie musimy to dalej puścić w świat, bo świat naukowy musi się o tym dowiedzieć.
I tu znów zróbmy sobie chwilę przerwy i o tym, jakie dalsze macie plany na działania naukowe, porozmawiamy sobie po przerwie muzycznej.
Strefa młodych na 103 i 106 FM.
Rozmawiamy sobie dziś ze studentami kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, którzy to w międzynarodowej konferencji zajęli drugie miejsce, a badali zaburzenia elektrolitowe oraz ich wpływ na człowieka. No i pytanie, co dalej z tą waszą pracą się stanie? Czy ona będzie gdzieś dalej dostępna? Możliwość będzie dalej analizowania tego waszego przypadku, zapoznania się z waszymi badaniami? Bartłomieju, od ciebie zacznijmy.
Jest to ten przypadek, który opisaliśmy, jest to tak ciekawy przypadek, że my tak naprawdę czerpiemy z niego częściami. To znaczy część pójdzie po prostu do czasopisma, natomiast planujemy jeszcze wydać taką większą publikację, więc kolokwialnie mówiąc, będziemy chcieli upiec parę pieczeni na jednym ogniu. I też wydaje mi się, że to jest bardzo dobry przykład tego, jak można wykorzystać takie skomplikowane przypadki i rozpatrywać je w różnych aspektach.
No właśnie, a ta analiza, mówisz o skomplikowanym przypadku, pod jakim kątem badaliście, analizowaliście, jakiego rodzaju wyniki tego pacjenta braliście pod uwagę? Igo, może ty odpowiesz na to pytanie, czy jak ten pacjent był badany, że lekarze mogli dojść do wniosku, co było przyczyną zatrzymania akcji jego serca?
Nasz pacjent po tym, jak trafił na oddział intensywnej terapii, zaraz po tym, około 15 minut po tym wydarzeniu, czyli po nagłym zatrzymaniu krążenia po tym epizodzie,
bardzo szybko
miał wykonane, tak, do najbliższego ośrodka trafił, miał wykonane podstawowe badania morfologii, elektrolity. Zwróciliśmy uwagę właśnie na tą hipokaliemię. Była to dosyć ciężka hipokaliemia. O hipokaliemii mówimy wtedy, kiedy stężenie potasu w surowicy krwi występuje poniżej 3,5 mmol na litr, natomiast u naszego pacjenta było to 2,85 około mmol na litr. Widzimy, że jest to duża wartość poniżej wartości referencyjnej. Miał również wykonany rezonans magnetyczny, który nie wykazał żadnej patologii. Również pojawiły się badania takie wstępne, prawda, czyli ocena w skali Glasgow, jest to skala oceny pacjenta neurologiczna, dostał on 3 punkty, czyli jest to najniższy wynik w tej skali. Miał również wykonany pomiar ciśnienia krwi, który był prawidłowy, wykonany EKG, gdzie również był prawidłowy rytm serca, czyli zatokowy. W USG pacjenta, w USG jamy brzusznej, wykazano dodatkową, taką szczątkową nerkę. Tutaj lekarze skłaniali się ku temu, żeby właśnie stwierdzić u pacjenta hiperaldosteronizm, jednakże hipoteza ta została odrzucona. Ta trzecia nerka nie miała wpływu na zatrzymanie krążenia u pacjenta. Wykonano również angiografię, czyli badanie naczyń serca, czyli koronaroangiografię, która również nie wykazała żadnych znaczących anomalii.
Jak takiego pacjenta ratowano? Też analizowaliście to, czy bardziej już sprawdzaliście?
Jasne, jak najbardziej. Pacjent podczas tego epizodu, kiedy był na treningu koszykówki, prawda, dostał nagłego zatrzymania krążenia. Osoba, która się z nim znajdowała w tym momencie, podjęła resuscytację krążeniowo-oddechową do momentu, kiedy nie przyjechał zespół ratownictwa medycznego. Następnie na oddziale został wprowadzony w tak zwaną łagodną hipotermię terapeutyczną. Czyli obniżenie, hipotermia, czyli obniżenie temperatury ciała. Miało to zapobiec rozprzestrzenianiu się szybkiemu zmian w związku z niedotlenieniem mózgu.
Bardzo ciekawe to, co mówicie w tym też kontekście, że mimo szybkiej reakcji, szybkiej akcji ratunkowej, no jednak skutki zdrowotne pacjenta, który też ma zdrowy tryb życia, dodajmy, dość długo ciągną się tego, skutki tego, no właśnie, tego incydentu, o którym wspomniała właśnie Iga. Bartłomieju, powiedz trochę więcej, bo wspomniałeś, że praca wydała się naprawdę ciekawa tym wszystkim, którzy słuchali, przysłuchiwali się tej konferencji. To w takim razie co dalej? Czy rozumiem, że ona została gdzieś opublikowana w jakimś czasopiśmie?
Szczerze mówiąc, no nie od tego się zaczęło i też nie na tym to się zakończy, ponieważ my już pracujemy nad tym przypadkiem ponad rok.
I to jeszcze w całej pandemii właściwie ten rok.
Tak, tak. W listopadzie już minął rok, a mamy maj, więc to można chyba półtora roku nawet powiedzieć już teraz w tym momencie.
Jak taką pracę się... To wszystko się odbywa raczej zdalnie, rozumiem, ta wasza praca.
Nasza praca odbywa się głównie, w zasadzie odbywa się zdalnie, ale też na tym to polega, że w momencie, kiedy my tworzymy publikację, my musimy cały czas być skupieni na tym, żeby przeszukiwać bazę artykułów medycznych i tam szukać artykułów związanych z naszym tematem. Tak to wygląda, czyli szukamy artykułów, wybieramy bardzo istotne albo ciekawe dla nas informacje, żeby mieć pewnego rodzaju referencje. Czyli, że nie tylko w naszym pacjencie to się mogło wydarzyć, ale widzimy też na przykład tendencje wśród innych pacjentów do tego, czy do jakiejś innej cechy, czy do innych incydentów.
Co dalej w takim razie? Czy to jest tak, że tym zespołem właśnie z tym przypadkiem, czy może jakieś inne plany macie na dalszą pracę waszą naukową?
Jako nagrodę w ogóle za drugie miejsce w konferencji my mamy możliwość i w zasadzie zapewnienie, że publikacja na pewno się ukaże, ponieważ z publikacjami nie zawsze jest tak, że nawet jeżeli coś już stworzymy, one muszą się ukazać w jakimś czasopiśmie naukowym, natomiast jako nagrodę my mamy już potwierdzenie, że nasza praca na pewno się ukaże w takim czasopiśmie, które się nazywa IRON i to jest skrót od Issues of Rehabilitation, Orthopedics and Neurophysiology and Sport Promotion.
To jest dalej... jakieś międzynarodowe pismo, jakieś specjalistyczne?
Tak, ono jest prowadzone przez profesora Hubera z Poznania. Posiada 20 punktów w takim indeks, 20 punktów ministerialnych, ale to jest dopiero jedna praca. Tak naprawdę będziemy jeszcze skupiać się na tym, żeby też uwzględnić taki aspekt neurorehabilitacji i tego, że tacy pacjenci w Polsce no niestety nie mają jasno określonych zasad postępowania. To oznacza, że tak naprawdę traktowaliśmy takiego pacjenta tak, jakby on był po udarze, natomiast on bezpośrednio nie przeszedł udaru. Natomiast wszystkie procedury lecznicze były u niego zastosowane tak, jak w udarze.
No właśnie, stąd moje pytanie się pojawiło, Iga mi tak zreferowała. Ale ja faktycznie jestem w stanie odgadnąć, czy ci lekarze, którzy mówiliście o tym przypadkowym czy wyjątkowym akurat wypadku, ci lekarze, którzy na początku pacjenta dostali zapewne ze szczątkowymi informacjami na jego temat, czy oni byli w stanie od razu zdiagnozować to, co działo się u niego i podjąć odpowiednie leczenie, czy faktycznie na tyle ten wypadek był wyjątkowy, że to było utrudnione i ta praca może w tym pomóc?
Na oddziale intensywnej terapii przede wszystkim wydaje mi się, że lekarze skupili się na tym, żeby utrzymać tego pacjenta przy życiu. Czyli żeby wyrównać poziom elektrolitów, a potem dopiero skupiać się na ewentualnym uszkodzeniu środkowego układu nerwowego, czy też na dalszych konsekwencjach. Czyli tak jak zawsze idzie to postępowanie. Najpierw trzeba utrzymać pacjenta przy życiu, a potem ewentualnie szukać przyczyny. I były różne zespoły, różnych lekarzy i oni dywagowali nad tym, co tam się mogło zadziać. No i tak naprawdę nikt bezpośrednio nie powiedział, co tam się wydarzyło. No zresztą my prawdopodobnie też już tego nigdy nie odkryjemy. My mamy swoje przypuszczenia. To też zaprezentowaliśmy na konferencji, natomiast no, nikt już z nas tego nigdy nie potwierdzi, co było właściwą przyczyną tego przypadku.
Słuchajcie, sytuacji. Tak ciekawie was się słucha, ale czas naszej audycji dobiega końca. To ja na koniec zapytam was, czy czas pandemii też dla was jako studentów to czas nowych wyzwań? Czy wy widzicie w tym, co dzieje się do nas naokoło, i tak po minucie prosiłbym, żebyście odpowiedzieli, czy to jest rzecz, która będzie już naszą rzeczywistością? Jak młodzi przyszli lekarze do tego podchodzą? Czy uda się wyeliminować z naszej, nie wiem, otoczenia, świadomości już tego wirusa? Czy dalej będziemy się z tym zmagać? Iga, pytanie do ciebie, takie bardzo teoretyczne i bardzo takie przyszłościowe.
Jest to bardzo trudne pytanie tak naprawdę, ponieważ mało.
A myślałem, że trochę was, nie wiem, jakichś insajderskich, jakichś takich wiadomości się dowiemy, co lekarze między sobą, czy co młodzi lekarze między sobą mówią, czy na tych konferencjach może dzielą się jakąś wiedzą.
My braliśmy udział w konferencji neurofizjologicznej, jednakże jest to trudne pytanie, ponieważ tak naprawdę mało jeszcze wiemy o wirusie SARS-CoV-2. To jest nowa epidemia tak naprawdę. Zdarzały się przypadki innych koronawirusów z tej samej rodziny, które wygasły całkowicie. Czy ten wygaśnie, tego tak naprawdę nie wiemy jeszcze. Nie znamy w ogóle długotrwałych skutków tej pandemii. Jak się odbije zakażenie, przechorowanie COVID-19 na pacjentach w dłuższym czasie. Znamy na razie tylko krótkie skutki zachorowania na COVID-19. Pandemia była dla nas studentów ogromnym wyzwaniem. Wszystkie nasze zajęcia zostały wstrzymane, przełożone do trybu online. Ma to swoje plusy i minusy, jednakże wiadomo, że zajęć z pacjentami, zajęć klinicznych nie można odbyć online. Musi się to odbyć w czasie rzeczywistym z pacjentem. Musimy pacjenta dotknąć, zbadać, przeprowadzić z nim wywiad. Nie da się tego zrobić online. Jeśli chodzi o konferencję, poznaliśmy wiele różnych narzędzi i platform, które rzeczywiście umożliwiają zaprezentowanie się zarówno przez wideo czy audio. Daje to naprawdę ogromne możliwości. Można pokazać swoją prezentację. Widzimy się w czasie rzeczywistym nie tylko z uczestnikami z Polski, ale również i z zagranicy, co jest bardzo dużym plusem konferencji online.
Dobrze, i tu pytanie jeszcze do Bartłomieja na koniec. No Iga powiedziała nam o takiej pewnego rodzaju niepewności, ale też o nadziei. Może to wszystko wygaśnie. A jak ty, Bartłomieju, do tego podchodzisz? Jak to obserwujesz?
A ja dam nieco inny swój pogląd, ponieważ wydaje mi się, że możemy teraz udzielać swoich własnych, prywatnych opinii. Wydaje mi się, że SARS-CoV-2, a także innego rodzaju wirusy będą po prostu już z nami na stałe. Po prostu nauczymy się z tym żyć, będziemy wiedzieli, co trzeba robić w danych przypadkach. Natomiast to już się zaczęło i to będzie z nami do końca tego świata takiego, jaki znamy. I po prostu trzeba będzie to zaakceptować. Wirusy mają zdolność do mutowania i cały czas będą się adaptować do różnych warunków środowiska. Zresztą na tym nasz świat się opiera tak naprawdę, że jeżeli spojrzymy, to każdy organizm stara się jakoś dopasować do funkcjonującego świata. Tak jak my zyskujemy nowe cechy, opatentujemy nowe na przykład narzędzia, czy też wymyślamy co chwilę nowe wynalazki, tak organizmy żywe, czy też na przykład wirusy, które należą jednocześnie do świata organizmów żywych i też nieożywionych, będą cały czas mutować i zyskiwać nowe cechy.
Bardzo ciekawe to są wątki, bardzo też dające do myślenia. Igo, dokończ, bo musimy kończyć.
Tak, myślę jeszcze, że kluczowym elementem do powrotu do tak zwanej normalności, czyli czasów sprzed pandemii COVID-19, są szczepienia, uzyskanie odporności istotnej. To może nas uratować tak naprawdę.
A no właśnie, jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, ale czas naszej audycji dobiega końca, więc no właśnie, szczepienia i to, że będziemy może musieli się już do tego przyzwyczaić, do życia z wirusami, o tym mówili się nasi goście, ale nie tylko, bo mówili o swojej pracy naukowej. i zobaczymy, jak wasza kariera będzie się rozwijała. Może jeszcze w naszej strefie młodych będziemy mogli was gościć. Życzymy wam dalszych sukcesów. A ja już na dziś bardzo wam dziękuję za naszą rozmowę. Moimi państwa gośćmi byli Iga Kolasa. Dziękujemy ci za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
I Bartłomiej Czyżniewski, tobie również dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dodam tylko, że studenci trzeciego roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Łukasz Brodzik, dziękuję państwu bardzo za uwagę przy konsolecie. Andrzej Gruszka, zapraszam w kolejny poniedziałek na kolejną strefę młodych. Do usłyszenia.